Całą rodzinę Radia Maria, wszystkich słuchaczy zapraszamy na katechezę. Sobotnia katecheza to katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj poprowadzi ją ksiądz biskup Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dla nas łaski i dary. Na antenie Radia Maryja witamy księdza biskupa Ignacego Deca, prosząc o wygłoszenie dzisiejszej katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, a w szczególności witam i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja w naszym kraju i w całym świecie. Na fali płynącego czasu przybliżamy się powoli do okresu Wielkiego Postu, który w nowym języku liturgicznym nazywamy okresem 40-dniowego przygotowania do świąt wielkanocnych. Okres ten, jak wiemy, ma charakter pokutny, chrzcielny i pasyjny. Zatem będziemy w nim podejmować uczynki pokutne, będziemy wracać do tajemnicy naszego chrztu oraz będziemy rozpamiętywać mękę naszego Pana, którą Zbawiciel podjął za nasze grzechy. Będziemy w tym czasie często wzywani do nawrócenia i do pokuty. To wezwanie będzie kierował do nas sam Bóg w swoim Słowie, które będzie ogłaszane na liturgii wielkopostnej. To wezwanie będzie przypomniane w czasie rekolekcji wielkopostnych. Poświęćmy zatem dzisiejszą katechezę tej właśnie problematyce nawrócenia i pokuty. W pierwszej części zwróćmy uwagę głównie na proces nawrócenia, a potem na postawę pokuty jako cnoty. A więc wezwanie do nawrócenia i pokuty wychodzące od Boga. Pierwsze wezwania do nawrócenia i do pokuty usłyszymy już w Popielcową za kilka dni. W czasie liturgii słowa i podczas posypywania naszych głów popiołem. Bóg skieruje do nas to wezwanie przez proroka Joela, apostoła Pawła i samego Chrystusa. Nawróćcie się do mnie całym sercem przez post i płacz i lament. Wezwanie to skierowane jest do wszystkich. Zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi. Do pokuty są wezwani także kapłani. Mają pokutować nie tylko za własne grzechy, ale i całego ludu. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pana. Niech mówią, przepuść Panie ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie. Wołanie do nawrócenia skieruje do nas także święty Paweł, apostoł. Oto jego słowa, w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Do nawrócenia wezwie nas także sam Chrystus. W Ewangelii zada nam do spełniania w Wielkim Poście uczynki pokutne, jałmużnę, modlitwę i post. Przy posypywaniu naszych głów popiołem natomiast już usłyszymy słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Należy zauważyć, że wszystkie te wezwania pochodzące od Boga odnoszą się do wszystkich ludzi, także do każdego z nas. Nie wolno mówić, że wezwanie do nawrócenia odnosi się jedynie do grzeszników, do tych, którzy od Boga odeszli, którzy popełniają ciężkie grzechy. Wszystkie przypomniane nawoływania do nawrócenia i pokuty odnoszą się, powtórzmy, do każdego z nas. Wiemy, że w każdej chwili między nami a Bogiem jest tak wiele jeszcze do zrobienia. Nasza znajomość Pana Boga, nasza wiara i miłość do Niego ciągle są niedoskonałe. Także nasz związek z bliźnimi jest często znaczony miłością własną. Każdy z nas ma tyle jeszcze do zrobienia, by innym z nami było dobrze, lepiej niż dotąd. Stąd też wszyscy potrzebujemy nawrócenia, ciągłego nawracania się ze zła na dobro, z tego co dobre na to co lepsze. Jakie są przymioty i etapy naszego nawracania się? Otóż nasze nawrócenie nie powinno być tylko jednorazowe, ale winno trwać permanentnie. Chrystus je powiedział i nie mówi: nawróćcie się, ale nawracajcie się. A więc chodzi tu o ciągły proces nawracania się do Pana Boga. Ciągłego nawracania się na prawdę, na dobro, na wiarę, na nadzieję, miłość. Zauważmy także to, iż Bóg, wzywając nas do nawracania się, proponując nam pokutę, jest zatroskany o nasze dobro. W pokucie, w nawróceniu chodzi o nas, o nasz rozwój, o nasze doskonalenie się i naszą pomyślność duchową i życiową. A więc pokuta jest dla nas wielką szansą, której nie wolno zmarnować. W prawidłowym procesie nawracania się do Pana Boga trzeba przejść przez takie trzy etapy. Jakie? Pierwszy etap: przyznanie się do grzechu, do winy. Drugi etap: wyznanie grzechu. I trzeci etap: odwrócenie się od grzechu. Etap pierwszy: przyznanie się do grzechu. Niektórzy twierdzą, że nie odchodzą od Pana Boga, że nie mają grzechów. Takie przekonanie szerzy się dzisiaj w Kościele Zachodnim, ale u nas jest też już widoczne. Wmawia się ludziom, że są bezgrzeszni. A co na to sam Pan Bóg? Pod natchnieniem Ducha Świętego święty Jan napisał: jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. A więc nie wolno się oszukiwać. Dzisiaj chce się wmówić człowiekowi, że nie ma grzechu, że poczucie grzechu jest nawet chorobą psychiczną, neurozą. Etap drugi: wyznanie grzechu. Grzech trzeba wyznać, wyrzucić z siebie, ale nie byle gdzie, nie byle przed kim, ale przed Panem Bogiem, bo On tylko zarezerwował sobie władzę odpuszczenia grzechów. Człowiek sam grzeszy, ale sam nie uwolni się od grzechu, chociażby chciał. Bóg zastrzegł sobie prawo uwalniania od grzechu. Jest to wyraźnie napisane. Zacytujmy słowa Pańskie: Pan rozwiązuje spętanych, Pan podnosi upadłych. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tyś jest Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, On leczy Twoje niemoce. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Do tekstu biblijnego dołączmy słowa wieszcza: grzech choćby najsilniejszy, skoro wydrzesz z łona, natychmiast przed oczyma spowiednika skona. Jak drzewo, gdy mu ziemię obedrzesz z korzeni, choć silne, wkrótce uschnie od słońca promieni. Nie należy zatem ociągać się z wyznawaniem win, bo może nas życie zaskoczyć. Posłuchajmy, jak został kiedyś zaskoczony ktoś w czasie II wojny światowej. Świadek wydarzenia podpisany w miesięczniku Msza Święta jako brat Łukasz, ojciec i dziadek kilkorga wnucząt, wyznaje. Podczas okupacji siedziałem w więzieniu na forcie 7 w Poznaniu. Nocami, bo we dnie było to niemożliwe, odprawialiśmy wspólne modlitwy. Różaniec ja prowadziłem, nuciliśmy pieśni kościelne. Wśród moich towarzyszy znajdował się więzień spod Śremu. Nie wiem dlaczego, ale był on przekonany, że jestem księdzem. Pewnego razu podszedł do mnie i mówi, że czuje, że jego koniec się zbliża. Wyspowiadaj mnie, mówi. Oświadczam mu, że jestem osobą cywilną, a nie księdzem i dlatego tego uczynić nie mogę. Nie uwierzył mi i miał do mnie wielki żal. Za 2 dni gestapo zabrało go i powiesiło. Wychodząc z celi, z wielkim żalem spojrzał na mnie. Wzroku tego do śmierci nie zapomnę. Wzroku, który wobec nadchodzącej śmierci mówił, księdza mi trzeba. Wracajmy, drodzy przyjaciele, do zagrody ojcowskiej, wracajmy na nasze właściwe miejsce, czyli do Pana Boga. Wracajmy przez konfesjonał, wracajmy do Boga, nie przegramy nigdy, nie ma takiego dna, z którego by nas Chrystus nie wyprowadził. Wiemy, że to wracanie jest czasem bardzo trudne, z pewnością. Znamy takich, co od lat do spowiedzi nie przystępują. Trzeba się modlić, żeby się nie spóźnili, bo takie spóźnienie może kosztować całą wieczność. Przypomnijmy w tym miejscu jeszcze Boże wezwanie zapisane u proroka Ezechiela. Nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, któreście popełniali przeciwko mnie i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. Ezechiel 18:32. Wracajmy więc do zagrody ojcowskiej z naszych oddaleń. Wszak błogosławione są owoce naszego powrotu. Psalmista wyznaje, szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany. I trzeci krok w naszym nawróceniu, w naszym powrocie do zagrody ojcowskiej, na nasze właściwe miejsce, to odwrócenie się od zła, od grzechu. W procesie naszego nawracania się do Pana Boga nie wystarczy przyznać się do grzechu, nie wystarczy go wyznać, ale potrzebne jest jeszcze odwrócenie się od grzechu. Niektórzy mówią, że jest to krok najtrudniejszy. Są tacy, którzy twierdzą, że z niektórych grzechów nie można się poprawić. Dlatego czasem kapitulują. A jednak z Bożą pomocą jest możliwe wyjście z każdego dołka. 9 marca 1986 roku we mszy świętej radiowej kaznodzieja podał następujący przykład. Przyszli kiedyś do mnie dwoje młodych ludzi w sprawie zawarcia małżeństwa. Po pierwszej rozmowie zorientowałem się, że oboje mają pokręcone życie. On wyszedł z więzienia niedawno, a ona była nałogową alkoholiczką. Pomyślałem, jak to błogosławić takie małżeństwo. Ale oto pani młoda powiedziała, proszę księdza. Przed kilkoma dniami byłam w kościele i przystąpiła do spowiedzi. Przyrzekłam przed wielkim ołtarzem Chrystusowi, że wódki już nie wezmę do ust, ani kropli. Podobnie on złożył przyrzeczenie Bogu, że nie wróci do dawnych czynów. Ksiądz powiada, uwierzyłem. Przygotowałem do ślubu. I od tego czasu minęło ponad 20 lat. Odwiedzam tych ludzi, jak kapłan wyznawał. Żyją przykładnie, dotrzymują swoich zobowiązań. Wyszli na prostą, żyją w przyjaźni z Bogiem. Przekonałem się, że w ich życiu nawrócenie było prawdziwe. Może mało jest takich przypadków, to jest mniej ważne. Ważne jest jednak to, że są takie nawrócenia, Nawet jedno takie życiowe nawrócenie świadczy o tym, że można naprawdę opuścić kręte, grzeszne drogi życia i wyjść na prostą. Nie ma takiego oddalenia, z którego nie można by było wrócić. I nie ma takiego dna, żeby nas Chrystus nie podniósł. W powieści Steinbecka pod tytułem Perła jest taka ciekawa historia przedstawiona. Rybak marzył o wyłowieniu drogocennej perły. Pewnego dnia udało się, wydobył z wody piękną perłę. Szybko jednak dowiedzieli się sąsiedzi. Rozpoczęła się wojna o perłę, nastąpiły kradzieże, a nawet zabójstwa. Perła zmieniła kilku właścicieli. Wszystkim przyniosła nieszczęście. W końcu wróciła do rybaka, który ją wydobył z wody. Pomyślał i podjął decyzję, że należy się z perłą rozstać. Wypłynął na głęboką wodę i rozstał się z tym skarbem, który miał go uszczęśliwić, a który jemu i innym, tym, którzy go mieli, przyniósł tyle nieszczęścia. Czasem mamy taką perełkę, której żal nam się pozbyć. Bardzo chcemy ją sobie zachować, bo sądzimy, że ona jest nam bardzo potrzebna i jest ona dla nas źródłem szczęścia. Może mówimy Panu Bogu: Panie Boże, z tego zrezygnuję, z tego się poprawię, ale to jedno, to Panie Boże, sobie zostawię. Może ta właśnie perełka zostawiona rzeczywiście nas unieszczęśliwia. Czy nie nadszedł czas, by wypłynąć na ocean Bożego miłosierdzia i ją zatopić? Przejdźmy teraz do drugiej części, do refleksji nad postawą pokuty jako cnoty, gdyż w Wielkim Poście jesteśmy nie tylko wzywani do nawracania się, ale także do przyjmowania postawy pokuty, takiej permanentnej postawy, która jest cnotą chrześcijańską. Zapytajmy, jakie ona winna mieć przymioty i jakie są jej odmiany. Więc najpierw kilka słów o przymiotach takiej dobrej pokuty. Otóż pochylając się nad Słowem Bożym, mówiącym nam o pokucie, natrafiamy na wskazanie, że nasza prawidłowa, poprawna pokuta powinna mieć przede wszystkim wymiar wewnętrzny i dyskretny. A więc winna być to pokuta głównie wewnętrzna. Mówi o tym wyraźnie prorok Joel. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. A więc nawrócenie i pokutowanie zaczyna się w naszym wnętrzu. Ponieważ każdy grzech rodzi się najpierw w naszym sercu, dlatego i nawrócenie winno dokonać się najpierw w naszym wnętrzu. A więc powinniśmy zmienić nasze myślenie, nasze wartościowanie. Stąd też król Dawid w znanym psalmie pokutnym modlił się: stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Powtórzmy, prawdziwa pokuta sięga więc ludzkiego wnętrza. Pokutowanie czy nawracanie się li tylko zewnętrzne może mieć charakter formalistyczny i może się Bogu nie podobać. Chrystus przestrzega nas także na progu Wielkiego Postu, byśmy uczynki pobożne spełniali w dużej dyskrecji i z właściwą motywacją. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. I dalej każe nam dawać jałmużnę, modlić się i pościć nie na oczach ludzi, by ewentualnie czekać na jakieś uznanie czy pochwałę. Ale w ukryciu, gdyż Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Jest to też bardzo ważne wskazanie w związku z naszą ukrytą tendencją do obnoszenia się z tym, co dobrego czynimy. A więc pokuta wewnętrzna. Drugi przymiot pokuty dobrej, prawidłowej to przymiot radości. Pokuta radosna. Pokuta powinna być radosna, a nie posępna. Nikt nie powinien odczuć ciężaru naszej pokuty w naszym otoczeniu. Jeśli ma być pokuta jakimś ciężarem, to tylko dla nas samych. Dlatego ludzie właściwie pokutujący nie tylko nie obnoszą się tym, co czynią, co praktykują, ale są także radośni. Kiedyś Bóg mówił do tych, którzy podejmowali pokutę: nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą. Nehemiasz 8:10. I teraz jeszcze na temat form dobrej pokuty, na temat uczynków pokutnych, które są nam też znane. Chrystus je wymienił i nam przypomni przedapokaliptyczne w Ewangelii. Tradycyjnie te uczynki wymieniamy w katechizmie. Są to jałmużna, modlitwa i post. Trzy takie szczególne uczynki właśnie pokutne zadane nam zwłaszcza na okres przygotowania do świąt paschalnych. A więc według Ewangelii na pierwszym planie jest jałmużna. Mówiąc o jałmużnie, mamy przeważnie na myśli jakiś dar materialny, zwykle pieniężny. Jałmużnę jednak należy rozumieć szerzej. Można mówić o jałmużnie dobrego słowa i dobrego czynu. Może być taką jałmużną zwykły uśmiech do drugiego człowieka. Może być nią jakaś rozmowa niosąca komuś pocieszenie i nadzieję. Cierpliwe wysłuchanie jakiegoś staruszka, jakiejś staruszki. Jest to zatem jałmużna serca. Dlatego prorok Joel mówił: rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie wasze szaty. Na tę formę uczynków pokutnych, a więc na świadczenie jałmużny, zostaliśmy ostatnio wyczuleni przez naszych wielkich papieży. Sługa Boży Jan Paweł II, przypomnijmy, pożegnał się z nami na polskiej ziemi w sierpniu w 2002 roku, głosząc nam Ewangelię Miłosierdzia, poświęcając Światowe Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach, ukazując nam obraz Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie. Odsłaniając nam postać świętej siostry Faustyny, apostołki miłosierdzia. Także obecny papież Benedykt XVI, zauważmy, całą drugą część swojej pierwszej encykliki Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, poświęcił charytatywnej posłudze Kościoła. Jałmużna to jest właśnie najczytelniejszy znak naszej przyjaźni z Chrystusem. Drugi uczynek pokutny to modlitwa. Czas Wielkiego Postu ma być czasem wielkiej modlitwy. Jak to ma być czas wielkiej jałmużny, winien to być także czas wielkiej modlitwy. a więc naszego bycia przed Panem Bogiem. To sam Chrystus dał nam przykład. Przypomnijmy, 40 dni modlił się i pościł na pustyni. Potem bardzo często oddalał się od uczniów, aby być sam na sam z Ojcem. Na rozmowie z Ojcem spędzał całe noce. Każdy z nas potrzebuje więcej modlitwy. Także dzisiejszy świat potrzebuje więcej modlitwy. Jest nam przykro, że wielu ludzi przestało się modlić. Zagubiło Boga w życiu i z pewnością jest im ciężko. Bo jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze miejsce jest przy Panu Bogu. Jak się z tego miejsca oddalamy, to jest nam źle. Czasem tego od razu może nie potrafimy nazwać, dlaczego tak się stało. Ale właśnie główny powód to jest ten, że gdzieś został Bóg zagubiony czy zepchnięty na margines życia. Życie bez Boga staje się ostatecznie jakieś nieludzkie czy mało ludzkie. Trzeba zatem więcej modlić się w czasie Wielkiego Postu. Kościół daje nam w tym czasie tyle dodatkowych okazji do modlitwy. Będzie przecież nabożeństwo Drogi Krzyżowej, nabożeństwo Gorzkich Żali, będą rekolekcje wielkopostne. Zatem trzeba być bardzo uważnym, by czegoś nie przeoczyć, by nie zmarnować żadnej okazji, aby być przed Bogiem. Z myślą o bliźnich. Właśnie przed Bogiem, z myślą o bliźnich, co by zrobić, żeby tym, którzy z nami żyją, było lepiej. I trzeci uczynek pokutny to post. Najczęściej rozumiemy post bądź jako ograniczenie ilości pokarmu, nazywamy to postem ilościowym, bądź jako wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, jest to post jakościowy. Wiemy, że nasi praojcowie przywiązywali do tej formy pokuty, do postu, wielką wagę. Nakładali sobie w tym względzie wielkie ograniczenia, jak świadczy o tym historia Kościoła, także historia naszego narodu. Dzisiaj posty są złagodzone, ale post rozumiemy nieco szerzej, jako dowolną rezygnację z czegoś, jakieś umartwienie, wyrzeczenie, na przykład rezygnacja z przyzwyczajeń, nawyków. Niektórzy na przykład rezygnują z palenia papierosów, z picia alkoholu, z oglądania filmów, z jedzenia słodyczy, z oglądania telewizji, zwłaszcza programów rozrywkowych. Można wiele takich umartwień, wyrzeczeń wynaleźć i praktykować. To dobrowolne opanowanie bardzo człowieka pogłębia. Ojciec Święty Jan Paweł II często przypominał, zwłaszcza młodym, że tylko ten może stawać się darem dla drugiego, kto potrafi samym sobą kierować, panować nad sobą, zapierać się samego siebie. A więc okres, który jest przed nami, ma być okresem, powtórzmy, wielkiej jałmużny, wielkiej modlitwy, wielkiego postu. My w tym nazwaniu tylko podkreślamy tą trzecią formę pokuty, post. Ale to ma być czas wielkiej jałmużny, wielkiej modlitwy i wielkiego postu. I kilka słów zakończenia. Warto, drodzy słuchacze, zastanowić się, jak będzie wyglądać nasza tegoroczna droga ku świętom wielkanocnym, do naszego dobra w duchu owocnego przygotowania się do uroczystości paschalnych trzeba podjąć konkretne postanowienia. Chociażby w tych trzech przypomnianych przed chwilą dziedzinach. W dziedzinie jałmużny, modlitwy i postu. W sektorze jałmużny warto zwrócić uwagę na jałmużnę dobrego słowa i szlachetnego czynu. Tak bardzo niekiedy utrudniamy życie drugim naszym dokuczliwym mówieniem, może naszą niewrażliwością, obojętnością. Dlatego No tutaj w tej dziedzinie można wiele sobie postanowić i później kontrolować się, czy te obietnice przed Bogu złożone wypełniamy. W sektorze modlitwy, jeszcze raz powtórzę, Kościół nam proponuje udział w nabożeństwach pasyjnych, w piątkowej drodze krzyżowej, w niedzielnych gorzkich żalach. To są nabożeństwa, które nie są tylko dla starszych. One się w swojej głębi, w swoim pięknie, w swoim duchowym pożytku nie zestarzały. I w sektorze postu można wprowadzić sobie jakieś ograniczenia nie tylko w jedzeniu, ale jak wspomniałem, w oglądaniu telewizji, w rozrywkach, w słodyczach, a papież Paweł VI, jest to godne przypomnienia, kiedyś powiedział, że owocną formą pokuty może być solidne wypełnianie codziennych obowiązków, zadań i cierpliwe przyjmowanie różnych bolesnych doświadczeń, które nas na co dzień spotykają. To też bardzo piękne wskazanie, godne podjęcia. Na znak, że akceptujemy wielkopostne wezwania do nawrócenia i do pokuty, przyjmiemy za kilka dni, za cztery już dni, chrzest popielcową. Popiół na nasze głowy, niech to nie będzie jakaś zwykła, tradycyjna formalność, ale niech to będzie gest naszej wiary i akceptacji wielkopostnego programu naszego życia. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy ekscelencji. Dzisiejszą katechezę wygłosił do nas ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz kościoła świdnickiego. Prosimy o Boże błogosławieństwo na ten dzisiejszy dzień.
Udzielam błogosławieństwa wszystkim nam na czas naszej wielkopostnej drogi, którą za kilka dni rozpoczniemy. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.